Teraz kilka słów na temat logiki i matematyki, rozumienia tego terminu logika i matematyka, a równocześnie pewne wyróżnienie zasadniczych dyscyplin. Otóż przez logikę w szerokim znaczeniu dzisiaj, szerokim, w odróżnieniu od logiki formalnej, przy tym szerokim rozumieniu to logika obejmuje, tak to Boheński, porządkową, między innymi, obejmuje logikę formalną, semiotykę, metodologię i logiczną teorię nauki. Czasami jeszcze dołącza się teorię rozumowań. Tu Państwo dostrzegają nasz wykład. Nasz wykład się tutaj mieści. Znaczy, nie mieliśmy tu logiki formalnej, do tego jest osobny wykład nasz, natomiast wykładaliśmy semiotykę, metodologię i teorię nauki. Metodologia z teorią nauki. Podstawowa dla logiki jest naturalnie logika formalna z elementarnym rachunkiem zdań. Ona jest dedukcyjną teorią, ten rachunek zdań, dotyczącą związków formalnych między zdaniami, między sądami. Wszystkie twierdzenia jej są zbudowane ze stałych i zmiennych logicznych. Więc język jest dosyć ubogi, klarowny, w związku z tym łatwo go opanować. Semiotyka, to Państwo już wiedzą, jest logiczną teorią języka. Logiczną teorią języka, która zajmuje się tym językiem w aspekcie jego sprawności poznawczych i komunikacyjnych. Natomiast metodologia jest teorią metod naukowych, przy jednym rozumieniu, bo ten termin też ma inne znaczenia, a teoria nauki to jest to, cośmy tu w drugim semestrze robili, chociaż ją można robić bardziej formalnie i bardziej humanistycznie. Myśmy tu ją wykładali bardziej tak, opowiadając o pewnych sprawach. Często logika wiązała się z psychologią, tak było pod koniec XIX wieku i potem cały ten nurt zwany antypsychologizmem, ale bardzo znaczące dzieła z zakresu logiki powstawały pod koniec XIX wieku właśnie takie spsychologizowane. To znaczy odwoływano się ostatecznie do praw myślenia. Do praw myślenia. Charakterystyczne. Co jest przedmiotem logiki? Prawa myślenia. No a potem powiedziano, nie, prawami myślenia to się psycholog zajmuje, a nie logik. Dalej. Odróżnia się logikę tradycyjną i logiki współczesne. Te terminy znowu są nieostre i nieprecyzyjne, mają różne znaczenia. Logika tradycyjna to jest z jednej strony logika arystotelesowska, to nazywano tradycyjną, więc rachunek zdań, przepraszam, rachunek nazwy zwłaszcza, bo tak była arystotelesowska, ale przez logikę tradycyjną miano też na myśli to wszystko, co było do Hilberta, co było do tej szkoły z Göttingi, do Gottlieba Frege'ego. To też nazywano logiką tradycyjną. Wtedy nastąpiła logika nowoczesna. Nowoczesna, bo nie nowożytna, nowoczesna. Rozmyte jest pojęcie logiki współczesnej. Logiki współczesnej. Najczęściej rozumie się przez logikę współczesną te rachunki formalnie uprawiane. Ale one mogą obejmować rachunki logiki klasyczne, ale w innym znaczeniu logiki klasyczne niż tam ta klasyczna Arystotelesa, od logik nieklasycznych, różnych takich epistemicznych. Podział dotyczy, czy operuje się funktorami zakresowymi, czy też funktorami niezakresowymi, intencjonalnymi. Długi czas wydawało się, że w ogóle nie da się logik zbudować dla tych funktorów intencjonalnych. Intencjonalnych. Notujemy. Dla funktorów intencjonalnych. To byłyby logiki współczesne, te nieklasyczne. Rachunki, te logiki klasyczne to są czysto zakresowe. No to jest rachunek zdań, kwantyfikatorów, rachunek klas, czyli zbiorów, i relacji. To są klasyczne. A nie klasyczne te, które dopuszczają te inne funktory. Logiki wielowartościowe są nieklasyczne, modalne i cały szereg innych. Teraz trochę na temat matematyki i jej rozumienia. Dyscypliny matematyczne są niesłychanie zróżnicowane, powstają zresztą stale nowe i trudno nawet tutaj pewien porządek w to na dzisiaj wprowadzić. Z tym, czym się styka przeciętny, nazwijmy to Polak, to jest zwykle algebra i arytmetyka i geometria właściwie. Kogoś zapytać, to myślę, że to jest o liczbach. No ale dzisiaj matematyka jest o strukturach, jest o własnościach działań. Geometria bada formy przestrzenne. Rozwój matematyki charakteryzuje się coraz większą abstrakcyjnością, a więc te dwa czy trzy stopnie abstrakcji Arystotelesa tutaj niewystarczające są. Abstrakcyjność w tym sensie, że obejmuje się coraz bardziej ogólny, coraz większą ilość zjawisk. Szczególnie istotne jest też odróżnienie matematyki klasycznej i nieklasycznej, współczesnej. Przełom nastąpił przy końcu XIX wieku, a więc równolegle z przełomem w logice i tam często ci sami robili to logikę i matematykę, jak Frege przykładowo. Ale jest tutaj różnica. Russell wyszedł od logiki i to on się przyczynił do tego, że logika była traktowana jako podstawowy dział, nawet, no nie powiem, że matematyki, ale ważny dla uprawiania matematyki. Teoria mnogości to jest też coś nowego, co powstało w drugiej połowie XIX wieku, traktowana jako podstawowy dział matematyki. Czyli u podstaw wszystkich jest teoria mnogości. I kiedy odróżnia się matematykę czystą od stosowanej? Także instytucjonalnie na uniwersytetach uprawia się raczej matematykę czystą, na przykład informatykę czystą, tak jakby gra na pianinie bez pianina. No kiedyś tak było, że informatycy nie mieli do czynienia z komputerami, tylko z papierem. Ale do tej stosowanej dzisiaj to zalicza się takie jak astronomię, mechanikę, geodezję i ona jest uprawiana na politechnikach. Matematyka czysta to przede wszystkim arytmetyka, analiza, algebra i geometria. Wzajemny stosunek logiki i matematyki. Taki punkt. Wzajemny stosunek logiki i matematyki. Frege próbował wykazać, iż arytmetyka, a z nią cała matematyka sprowadza się do logiki, a później do teorii mnogości. To zanim potem tę myśl rozwinął Russell i uważał to za największe odkrycie, że matematyka jest gałęzią logiki formalnej. Ale tak między nami matematycy nie za bardzo cenią sobie logików. Tak. To nie jest taka seriozna nauka, a ci logicy, którzy chcą być zaakceptowani przez matematyków, to uprawiają tę logikę w bardzo sposób taki zoperacjonalizowany, sformalizowany. I wtedy są akceptowani. Quine też był zwolennikiem takiego stanowiska. Ale jest też i odwrotne, kiedy jest arytmetyzacja logiki. Tu Gödel przede wszystkim. Arytmetyzacja logiki. Ale też Brewer. Brewer to jest z intuicjonizmu, z konstruktywizmu. I jeszcze uwaga na temat roli tych dyscyplin formalnych w naukach empirycznych, relacji ich. Uwaga pierwsza. Nie zawsze te dyscypliny apriorycznodedukcyjne logikę i matematykę, w ogóle uważa się za naukę. Tam, gdzie te dziedziny sprowadza się, te dyscypliny, przepraszam, tam, gdzie te dyscypliny sprowadza się do dziedzin analityczności, jak neopozytywiści, to oni odmawiali w ogóle logice i matematyce nazwy nauka. To nie były Wissenschaften. Wissen, przecież neopozytywizm to jest niemiecki, czy po niemiecku robiono, w Austrii powstał. Wissen to jest wiedza o. No, jeżeli to jest domena analityczności, no to tam nie ma żadnej wiedzy, są tylko tautologie. Ale niezbędne jako kościec do zbudowania nauk empirycznych. A więc tak, na czym polega ta rola według neopozytywistów? No właśnie usztywniacza, takiego krochmalu, ale nie tylko tak do tego. Ta rola logiki i matematyki jest przy budowaniu teorii naukowych, które mają przybrać postać systemu dedukcyjnego. Nadto matematyka pozwala na ujęcia ilościowe i potem na łatwą matematyczną obróbkę tych danych. Nie ma ale prostej odpowiedzi o ten wzajemny stosunek logiki i matematyki do nauk empirycznych, jeżeli wziąć pod uwagę, jak różne są to, co się nazywa logiką i matematyką i jak różnie się je pojmuje. To, że przyrodnicy traktują, czy inni humaniści traktują logikę i matematykę jako nauki usługowe, nie musi oznaczać, znaczy usługowe w stosunku do wiedzy empirycznej, nie musi oznaczać, że one nie są autonomicznymi naukami. Są takie sposoby widzenia logiki i matematyki, że one stanowią jakąś taką ontologię rzeczywistości, że to są najbardziej podstawowe i najbardziej głębokie sposoby wejrzenia w strukturę świata. To tyle. Punkt drugi dzisiejszego wykładu, ten duży punkt. Nauki przyrodnicze i nauki humanistyczne. Nauki przyrodnicze i nauki humanistyczne. I znowu pewna próba ich opisu od strony metodologicznej. Znowu otrzymają Państwo trochę takich uwag, które sami muszą próbować uporządkować. Uwaga pierwsza. Większość uwag, rozważań współczesnej teorii nauki poświęcona jest przyrodoznawstwu, naukom przyrodniczym. I stąd też najlepiej one są rozeznane. Co nie znaczy, że jest tam jednoznaczność stanowisk. Dlaczego to zainteresowanie teorii przyrodoznawstwem? No bo jest coś takie ukryte, nie, czasami wyraźnie wypowiadane twierdzenie, że tylko one zasługują naprawdę na miano nauk. Tylko one są naukami, a te inne, to humanistyczne, to nie są naukami we właściwym sensie. Druga uwaga. Przyrodoznawstwo nie stanowi jednak jednolitej dziedziny naukowej. To zróżnicowanie idzie także poprzez poszczególne grupy dyscyplin przyrodniczych. Fizyka jest uprawiana na różnym stopniu abstrakcji, różne dyscypliny fizyki. Chemia jest wśród przyrodoznawstwa traktowana jako taka nauka, chciałem powiedzieć niepełna, a taka nauka, której twierdzenia, której prawa ostatecznie redukują się do praw fizyki. Jest taka przejściowa nauka. Są pewne typy psychologii, które bardziej są zbliżone do przyrodoznawstwa niż do nauk humanistycznych. Także raczej granica między fizyką, a powiedzmy takimi zupełnie miękkimi naukami, to byłyby twarde i miękkie, to miękkie byśmy na przykład pedagogikę zaliczyli, no taniec, no, taka miękka nauka, sport, miękka taka nauka. To ta granica jest dosyć płynna. Po przeciwieństwach to faktycznie no, tak różnie się to robi. Historia sztuki, filozofia chociażby. Szczególne kontrowersje wywołuje problem odrębności humanistyki w stosunku do przyrodoznawstwa, co znajduje swój wyraz w tych dwóch postawach metodologicznych, zwanych naturalizmem i antynaturalizmem. Problem dotyczy tego, czy wszystkie nauki, o tym mówiłem ostatnio, powinny w ten sam sposób realizować ten sam ideał naukowości. Czy też być może ze względu na przedmiot, który nie da się inaczej poznawać w swojej swoistości, powinno się dopuścić inne typy wiedzy niż na przykład fizyka. I w rezultacie humanistyka powinna i może spełniać inne kryteria naukowości, co fizyka. Przez przyrodoznawstwo, bo to chcę teraz w tym drugim punkcie charakteryzować, rozumie się nauki o przyrodzie. O naturze. Czyli o tym wszystkim, ze względu na przedmiot, o tym wszystkim, co nie zależy swej naturze i istnieniu od woli i działalności człowieka. Mamy więc natychmiast też po drugiej stronie przedmiot nauk humanistycznych. Chodzi o wytwory człowieka, dodaje się wytwory ducha, ale te wytwory ducha mogą być równocześnie wytworami rąk ludzkich, bo przecież obraz to się nie duchem maluje, tylko trzeba mieć jakieś kończyny do tego, chociaż mogą ona i to ustami malować, takie karteczki też pewnie Państwo kupowali. Bożonarodzeniowe. W języku angielskim sprawa rozdzielenia nauk humanistycznych i przyrodniczych jest niejako przesądzona i załatwiona negatywnie w samej terminologii, bo angielski termin science obejmuje nauki przyrodnicze. Dopiero pod wpływem różnych dyskusji, które przeszły z Niemiec, bo Niemcy to dyskutowali, tam im dobrze to pasowało, terminologia ich podprowadzała do tych dyskusji. W języku niemieckim zaczęły się nieśmiało pojawiać takie terminy jak social sciences, John Stuart Mill. No, to nie było pod wpływem niemieckim, żeby tutaj nie mylić tego, ale ta dyskusja, która potem poszła, była pod wpływem Niemców, metodologii niemieckiej. Social sciences, a dzisiaj mamy też taki termin humanities. Ale human sciences to jest ogień i woda. Łączenie tego. Więc tutaj język, że tak powiem, załatwia pewne sprawy, od razu wyodrębniając, co to są dla Anglika czy każdego używającego języka angielskiego. Sugestia jest taka naturalna. Sciences to oczywiście tylko może być nauki przyrodnicze. Reszta nie jest nauka. W języku niemieckim, gdzie najbardziej dyskutowano tą opozycję nauki naturalizmu, w ramach naturalizmu, antynaturalizmu, istnieje taki termin jak Wissenschaft, i on jest neutralny, to jest polska nauka, i on może być Naturwissenschaften i może być Geisteswissenschaften. I ten termin właśnie nauki o duchu, Geisteswissenschaften, narzucił i przesądził równocześnie o widzeniu tych nauk. Dla Niemca nie ma wątpliwości, że Geisteswissenschaften są naukami, ponieważ istnieje termin. Co więcej, mają one wyodrębniony przedmiot, jakim jest sfera ducha. Tu dodam, jeżeli Państwo mają takie odczucia, że to powstało pod wpływem metodologii opartej i wychodzącej od Hegla. No, wyraźnie ten heglizm znalazł tutaj swoje. I w ogóle refleksja humanistyczna, metodologia humanistyki, ale ta właśnie miękka znowu metodologia, ona się rozwijała dobrze, nawiązując do heglizmu, a potem do kantyzmu. Ale wróćmy do nauk przyrodniczych. Te nauki przyrodnicze zwykle dzieli się na nauki fizyczno- czy fizykalno-chemiczne, ja obstawałbym, żeby to nazywać fizykalno-chemiczne, i biologiczne. Widzą Państwo, ta chemia tutaj ginie, z fizyką jest łączona. Niekiedy odróżnia się wśród nauk przyrodniczych dyscypliny opisowe, tylko opisowe, geografia, botanika oraz zaawansowane teoretycznie wyjaśniające. Ale dzisiaj, o ile ja się orientuję, również geografia ma ambicje wyjaśniające i botanika też już nie jest tylko klasyfikacją roślin, tylko próbą do bardziej takiego dogłębnego wniknięcia w podstawy chociażby klasyfikacji. Czasami wśród nauk przyrodniczych odróżnia się jeszcze osobną, obok tych opisowych i teoretycznych, grupę nauk, tak zwanych nauk technicznych. A niekiedy w ogóle je się wydziela jako obok nauk przyrodniczych i humanistycznych są nauki techniczne. No ale tutaj są takie na barykadzie stojące. Medycyna może być nauką humanistycznie, może być humanistycznie robiona, może być robić przyrodnoznawcza, może być robiona jako nauka techniczna. Jeżeli lekarz się posługuje laserem czy innymi manipulatorami przy operacjach, przy czymś, to są środki techniczne. Czy kiedy buduje serce, czy płuco sztuczne i tak dalej.